Tak, pierwsza Księga Królewska, 12, werset od 25 do 32. Jeroboam natomiast rozbudował Sychem na pogórzu Efraima i zamieszkał w nim. Potem opuścił je i rozbudował Penuel. Wtedy pomyślał sobie, wkrótce władza wróci w ręce rodu Dawida. Jeśli ten lud będzie chodził składać ofiary rzeźne w świątyni Pana w Jerozolimie, to również serce tego ludu wróci do jego Pana, do króla Judy Rehabeama. Mnie zabiją i wrócą do niego. Król zatem odbył naradę, po której polecił przygotować dwa cielce ze złota. Następnie ogłosił ludowi, dość już macie chodzenia do Jerozolimy. Oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. I jednego ustawił w Betel, a drugiego w Dan. Rzecz ta stała się grzechem, lud bowiem chadzał składać ofiary jednemu z nich aż po Dan. Jeroboam pobudował też świątynki na wzniesieniach i przysposobił kapłanów. Byli to pierwsi lepsi z ludu, nie musieli być potomkami Lewiego. Ponadto ustanowił doroczne święto, obchodzono je w miesiącu 8, 15 dnia tego miesiąca. Miało on odpowiadać świętu obchodzonemu w Judzie. W czasie tego święta sam też składał na ołtarzu ofiary. Tak uczynił w Betel, gdzie złożył ofiary rzeźne cielcom, które tam sporządził i gdzie dla nowo wybudowanych świątynek ustanowił kapłanów. To jest Boże Słowo. Jakiś czas temu, nawet niedawno, w naszych lokalnych gazetach pojawiła się informacja, w zasadzie tytuł, ze zdjęciem na pół pierwszej strony, prawda, że jedna z dyrektorek szkół legionowskich została odwołana. Więc czytałem historię, ponieważ dzieci moje chodzą do tej szkoły, więc coś tam wiedziałem, co się wydarzyło, ale mimo to byłem ciekawy, co w gazecie napiszą o tej całej sytuacji. No i historia była jak można było oczekiwać, prawda? Kobieta została dyrektorką, przyszła z innej szkoły do naszej szkoły i na początku no, nic nie zapowiadało, że coś złego się wydarzy, ale z czasem zaczęły im różne informacje docierać, że nauczyciele byli zastraszani, czy też ich autorytet podważano w obecności uczniów, czy rodziców. Była trudna komunikacja z tą panią, ale też no, pojawiły się jakaś nowa rzecz, że jakieś tam kwestie pieniędzy. Nie, że niewłaściwie ta pani dyrektorka obchodziła się z pieniędzmi, dlatego ją odwołano. Więc jak czytałem ten artykuł, to pomyślałem sobie, taka pierwsza myśl, ojej, co teraz musi jej rodzina przechodzić. Tak? Jeżeli ma córki, czy tam córka, czy syn i oni chodzą do szkoły, a tutaj ich mama się pojawia na zdjęciach lokalnych gazet, czy na pierwszych stronach lokalnych gazet, co oni muszą czuć? Albo jej mąż, jeżeli ma męża. Więc zrobiło mi się przykro i się pomodliłem o nich, prawda, żeby Pan Bóg ich przeprowadził przez tą całą trudną sytuację, ale później przyszła druga myśl do mojej głowy. Jej, pomyślałem, ja też mogę być w tej sytuacji, jeżeli nie będę uważny, jeżeli nie będę właściwie postępował, jeżeli nie będę trzymał się Bożego Słowa, to ja też mogę być w tej sytuacji. I wtedy znowu się pomodliłem o siebie. Panie Boże, żebym nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji, jak znalazła się ta kobieta. Niekoniecznie chodzi o pieniądze, czy o jakieś zdefraudowanie, jakieś pieniędzy, ale generalnie w podobnej sytuacji, że dobrze zaczęła kobieta, a źle skończyła. Jeroboam, można powiedzieć, jest takim przykładem takiej osoby, która zaczęła dobrze, a skończyła fatalnie. Delikatnie mówiąc, fatalnie. Z 11 rozdziału możemy dowiedzieć się więcej o Jeroboamie. Jeroboam był sługą króla Salomona. Tak? Salomon był tym mądrym królem, bardzo mądrym królem, obdarzonym niezwykłą mądrością. I do niego przybywali ludzie z całego, można powiedzieć, świata, którzy go znali, żeby słuchać tej mądrości. I Salomon zauważył, że ma wśród swoich pracowników jednego wybitnego. Znaczy, pewnie miał wielu wybitnych, ale jeden rzucił mu się w oczy i to właśnie był Jeroboam. Był dobrym kierownikiem. Więc Salomon ustanowił go, można powiedzieć, menedżerem wyższego szczebla. Ustanowił go nadzorcą nad wszystkimi pracownikami z domu Józefa. Więc Salomon zauważył pewien potencjał w Jeroboamie, tak, pewne dary, pewne talenty, że Jeroboam jest utalentowany w zarządzaniu, szczególnie w kontekście budowy czy budowania. Ale też Bóg, czytamy o tym też wcześniej, wywyższył Jeroboama z powodu grzechu Salomona, ponieważ na początku swojego panowania Salomon był tym oddanym Bogu sługą. Był wiernym, ale z czasem poślubił żony z innych narodów i też wprowadził bożki z tych innych narodów i to się stało powodem grzechu w jego królestwie. I Bóg postanowił ukarać Salomona za jego grzech i postanowił podzielić królestwo Salomona na dwie części. Tutaj mamy królestwo Salomona, prawda? Tutaj mamy Judę, Izrael i tutaj narody, które tam poddane czy lenne. Więc Bóg postanowił, że oderwie, prawda, ten kawałek, ustanowi nowe królestwo i Jeroboam będzie nowym królem tego królestwa. Ale też i to królestwo nazywa się Królestwem Północnym, czy Królestwem Izraela, a to się nazywa Królestwo Południowe, czyli Królestwo Judy. I więc Bóg postanowił, że Jeroboam będzie tym nowym królem. I obiecał mu, że jeżeli Jeroboam będzie posłuszny, to on będzie mu błogosławił. Jeżeli Jeroboam będzie spełniał wszystkie przykazania, będzie chodził Bożymi drogami, to Bóg utrwali jego dynastię, jego panowanie w Izraelu. Ale też Bóg zapowiedział, że ten podział na Królestwo Północne i Południowe jest podziałem tymczasowym. Jest tylko na jakiś czas, do momentu, aż Bóg upokorzy synów Dawida. Aż upokorzy dynastię Dawida i wtedy z powrotem zostaną zjednoczone oba królestwa pod panowaniem dynastii Dawidowej. Czyli znowu będzie potomek króla Dawida panował nad Zjednoczonym Królestwem. Więc mamy młodego człowieka, utalentowanego człowieka, który zostaje wywyższony przez Boga, obdarzony odpowiedzialnością przez Boga. No i pytanie, jak wywiąże się z tego powierzonego mu zadania? Jak wywiąże się z tej służby? I z 25 wersetu no dowiadujemy się takiej rzeczy. Jeroboam natomiast rozbudował Sychem na pogórzu Efraima i zamieszkał w nim. Potem opuścił je i rozbudował Penuel. Niby niewiele tutaj można się dowiedzieć, ale jest to kluczowa informacja. Tak? Co robi Jeroboam? Jeroboam rozbudowuje miasta. Czytamy o Sychem i Penuel. Jeroboam nie buduje sobie pałaców, tak? W Afryce, jak jakaś osoba dochodzi do władzy, to co robi? Zbiera dla siebie, zagarnia dla siebie, tak? Nie troszczy się o państwo, nie troszczy się o ludzi, myśli o sobie i zagarnia dla siebie. Jeroboam nie myśli w ten sposób na tym etapie. Jeroboam myśli o rozbudowywaniu królestwa, myśli o wzmacnianiu królestwa, w pewnym sensie kopiuje to, co robił Salomon, ponieważ Salomon był takim budowniczym królestwa. On rozbudował, wzmocnił królestwo. Dlaczego? Ponieważ inwestował w miasta, rozbudowywał je, wzmacniał je. Był bardzo mądrym królem i Jeroboam uczył się, można powiedzieć, czy obserwował Salomona i uczył się od niego. Więc Jeroboam na początku swojego panowania wzmacnia królestwo poprzez to, że rozbudowuje miasta. W polskiej historii też mieliśmy pewnego króla, który był wyjątkowym budowniczym. Jest to Kazimierz III Wielki. Panował w XIV wieku i w momencie rozpoczęcia swojego panowania Polska była bardzo słaba z powodu wojny, tak? Wojna osłabia. Więc Polska była słaba z powodu wojny, ale pod koniec jego panowania Polska była no, mocna i bogata. I znane jest powiedzenie, które podsumowuje jego rządy: zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, tak? I Kazimierz III jest jedynym królem w historii Polski, który nie tylko otrzymał ten przydomek wielki, ale też go zachował. Dlaczego? Ponieważ był budowniczym. On budował. On wzmacniał królestwo. Więc ta krótka informacja w wersecie 25 pokazuje nam, że Jeroboam jest skupiony na wzmacnianiu królestwa, na rozbudowywaniu go. Jeroboam chce dla królestwa tego, co najlepsze. Dlatego inwestuje w rozbudowę królestwa swój czas, pieniądze, energię, talent. Jeroboam jest królem, który służy królestwu. Jest królem, który służy ludziom w tym królestwie. No bo po co rozbudowuje te miasta? No nie dla siebie, tylko dla ludzi, prawda, żeby w nich mieszkali. Po to, żeby wzmacniać królestwo. Dlatego jest w nim pewien potencjał do tego, żeby być dobrym królem, jeśli chodzi o rozwój królestwa. Więc to nam pokazuje, że początek jego panowania był dobry, był właściwy, zaczął dobrze. Jeroboam był skupiony na tym, co właściwie, był skupiony na rozwoju królestwa, na budowaniu królestwa. Ale od wersetu 26 do 29 czytamy o zmianie, jaka nastąpiła. Biblia przenosi nas poniekąd bliżej Jeroboama, bardzo blisko, i pokazuje nam jego serce, pokazuje nam jego myśli. Wtedy pomyślał sobie: wkrótce władza wróci w ręce rodu Dawida. Jeśli ten lud będzie chodził składać ofiary rzeźne w świątyni Pana w Jerozolimie, to również serce tego ludu wróci do jego Pana, do króla Judy Rehabeama. Mnie zabiją i wrócą do niego. Król zatem odbył naradę, po której polecił przygotować 2 cielce ze złota. Następnie ogłosił ludowi: dość już macie chodzenia do Jerozolimy. Oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. I jednego ustawił w Betel, a drugiego w Dan. Więc jakie są myśli Jeroboama? Co go napędza? Jakie ma rozterki? Otóż widzimy, że Jeroboam zaczyna się obawiać, że królestwo, którym panuje, wróci do rąk domu Dawida, do Rehabeama, a on straci władzę i życie. Dlaczego się tego obawia? Ponieważ doskonale rozumie obecną sytuację polityczno-religijną obydwu królestw. Chociaż są 2 odrębne politycznie królestwa, ponieważ każde z nich ma swojego króla, ma swoją władzę, to jednak jest coś, co nadal je łączy. I co może być instrumentem, czy też narzędziem ponownego zjednoczenia obu królestw. Jeroboam zdaje się rozumieć, że ta sytuacja z podziałem na 2 królestwa nie jest idealna. Ma świadomość tego, że jego królestwo ma tymczasowy charakter. Ma też świadomość tego, że powinno być tylko jedno królestwo, nad którym panuje potomek Dawida, ponieważ razem z Judą stanowią jeden lud. Tak, to nie są 2 różne narody, to jest jeden lud. Dlatego powinno być jedno królestwo, dlatego też Jeroboam mówi o Rehabeamie, że on jest panem ludu Królestwa Północnego. Jest jeden pan w zasadzie, potomek Dawida. Co łączy oba królestwa? Oba królestwa są zjednoczone religijnie. To znaczy, że w obu królestwach jest jedna religia, jeden kult Boga Jahwe. Ale stolica tego kultu znajduje się w Jerozolimie, czyli w Królestwie Południowym, w Królestwie Judy. I dlatego ludzie z Królestwa Jeroboama, żeby składać ofiary, muszą co roku udawać się do Jerozolimy, do świątyni. A ponieważ udają się tam, muszą się tam udawać co roku, więc jest niebezpieczeństwo, że zatęsknią za Rehabeamem, za potomkiem Dawida i odrzucą Jeroboama, a pójdą za Rehabeamem. Jeroboam nie jest głupi. Tak? Jeroboam nie jest głupi. On wie, co jest najlepsze dla królestwa, zarówno dla północnego, jak i dla południowego. zjednoczenie jednego ludu pod jednym królem, który byłby potomkiem Dawida zgodnie z obietnicą Boga, to jest najlepsze dla obu królestw. To zresztą jest Boży plan, a Boże plany są najlepsze. Więc co z tym wszystkim robi Jeroboam? Widzimy, że Jeroboam konsultuje się i wprowadza nowy kult, alternatywny do kultu Jahwe. Jeroboam od tego momentu używa swoich talentów, swoich umiejętności i zdolności do budowania alternatywnej religii. Jeroboam buduje cielce, buduje świątynie, ustanawia kapłanów, ustanawia święta podobne do tych, jakie ustanowił Bóg. Czyli Jeroboam buduje cały nowy system religijny od podstaw i zachęca swój lud, aby stał się częścią tego nowego systemu religijnego. Co nam to pokazuje odnośnie Jeroboama? Jeroboam tymi działaniami chce całkowicie już rozdzielić te dwa królestwa. Jeroboam chce pogłębienia podziałów, jakie są pomiędzy tymi dwoma królestwami. Od tego momentu Jeroboam już nie jest skupiony na rozbudowywaniu królestwa. Od tego momentu Jeroboam jest skupiony na budowaniu swojego własnego królestwa. Jeroboam nie chce, aby te dwa królestwa się zjednoczyły i aby władza wróciła do domu Dawida. Jeroboam przestał już być sługą królestwa. Teraz myśli o tym, co jest najlepsze dla niego samego. A królestwo jest teraz tylko narzędziem w jego ręku. To królestwo teraz ma służyć jemu, jego celom, jego ambicjom, jego pragnieniom. I widzimy, do czego to doprowadza. Ta zmiana, tak? Na początku swojego panowania Jeroboam był skupiony na tym, co najlepsze dla królestwa. Dlatego rozbudowywał królestwo. Teraz skupiony jest na tym, co jest najlepsze dla niego. Dlatego wprowadza bałwany. Dlatego wprowadza nowy system religijny, alternatywny do tego, który ustanowił Bóg dla Izraela. Robi wszystko, aby nie doszło do zjednoczenia królestw. Czyli dąży do rozbicia jedności religijnej. Jeroboam jednym słowem buduje swoje własne królestwo. Jaki jest skutek tego działania? Rzecz ta stała się grzechem. Lud bowiem kazał składać ofiary jednemu z nich, tych cielców, aż po Dan. Więc Jeroboam swoimi działaniami wciągnął swój lud w grzech. I trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest jakiś tam grzech. Jeroboam wciągnął swój lud w ogromny grzech. Jest to grzech, który bardzo obraził Boga. Dlatego Bóg postanowił ukarać Jeroboama. I czytamy o tym w 14 rozdziale, w wersetach 9-11. Bóg mówi do żony Jeroboama, ale w pewnym sensie bezpośrednio do Jeroboama. Ty natomiast zacząłeś postępować gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Poszedłeś, porobiłeś sobie innych bogów, odlałeś figurki, zacząłeś mnie drażnić i rzuciłeś mnie daleko za siebie. Dlatego wkrótce ja sprowadzę nieszczęście na dom Jeroboama. Wytępię u Jeroboama w Izraelu każdego mężczyznę, niewolnego i wolnego. I wymiotę dom Jeroboama, jak się wymiata gnój. Wszystko sprzątnę. Kto u Jeroboama umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze w polu, tego pożre ptactwo, gdyż Pan tak zapowiada. Więc na początku Bóg dawał mu wspaniałe obietnice, utwierdzenie jego domu, a teraz Bóg mówi, wymiotę wszystko, jak się wymiata gnój. Żaden z potomków Jeroboama nie będzie pochowany. Ich ciała będą wystawione na pośmiewisko, na można powiedzieć, publiczny wstyd. Kto zginie na polu, tego pożrą ptaki. Kto zginie w mieście, tego będą jadły psy. Jeroboam jakby zgrzeszył i zgrzeszył bardzo poważnie. Obraził Boga, wprowadził bałwochwalstwo do królestwa i zachęcił swój lud do bałwochwalstwa. Jeroboam skupił się na budowaniu własnego królestwa. Jego królestwo stało się, można powiedzieć, antyboże, przeciwne Bogu. Ponieważ Jeroboam zrobił wszystko, aby rozbić tą religijną jedność obu królestw. Dlatego Bóg postanowił, że wymiecie, że usunie dynastię Jeroboama, usunie jego potomków. Ale też Bóg wypowiada się przeciwko ludowi, przeciwko całemu królestwu. I Bóg zapowiedział, że zabierze im ziemię. Z powodu tego grzechu Bóg zabierze ich ziemię, to znaczy, że oni trafią do niewoli, a ziemię dostanie kto inny. Historia ta pokazuje nam, że Jeroboam zaczął dobrze jako król, ale koniec jego był zły. Dlaczego? Ponieważ zamiast być skupionym na tym, co najlepsze dla królestwa, zamiast budować królestwo, Jeroboam skupił się na tym, co najlepsze dla niego i zaczął budować swoje własne królestwo. A to doprowadziło do upadku Jeroboama, jak i całego Izraela. I w pewnym sensie stało się końcem jego samego, jak i jego królestwa. Więc w tej historii mamy przykład człowieka, który zaczął dobrze, ale skończył źle. Dlaczego skończył źle? Ponieważ zaczął budować swoje własne królestwo. Królestwo, które miało być niezależne od Boga. Więc lekcja, jaka płynie z tej historii dla każdego z nas, wydaje się być bardzo jasna i precyzyjna. Nie bądź jak Jeroboam. Nie buduj swojego własnego królestwa, ponieważ skończysz źle. Jeżeli będziesz budował królestwo niezależne od Boga, skończysz źle. Jak można budować swoje własne królestwo? Jeroboam dokładnie wiedział, czego Bóg od niego wymaga. Jeroboam wiedział, jak należy Boga czcić, ponieważ Bóg to objawił w prawie mojżeszowym. A mimo to w celu budowania swojego własnego królestwa stworzył swój własny system religijny. Dzisiaj ludzie robią dokładnie to samo. Bóg objawił przez Pana Jezusa Chrystusa, jak należy go czcić. A co robią ludzie? Mają swoje własne systemy religijne, czyż budują swoje własne systemy religijne, sami określają, kto jest Bogiem i jak należy go czcić. Odrzucają to, co Bóg powiedział, albo nawet nie wiedzą i nie chcą wiedzieć, co Bóg powiedział przez Chrystusa i tworzą swoją własną drogę do Boga. I tak ludzie myślą na przykład, że wystarczy być dobrym człowiekiem, a Bóg da im życie wieczne. Albo myślą, że Bóg jest miłością, więc nie dopuści, aby poszli do piekła. Po prostu przymknie oko na grzech. I to jest w pewnym sensie to samo, co zrobił Jeroboam. To jest budowanie tych cielców ze złota. Ludzie stawiają sobie te złote cielce i je czczą. Ale zawiodą się. Ich własna droga doprowadzi ich do wiecznego potępienia. Budujemy swoje własne królestwo, kiedy stawiamy siebie na pierwszym miejscu, kiedy to my jesteśmy najważniejsi, kiedy to nasze cele, nasze ambicje są najważniejsze, kiedy wszyscy inni mają służyć nam. W taki właśnie sposób zaczął myśleć Jeroboam i dlatego zgrzeszył, dlatego upadł i poniósł porażkę. Niestety Kościół, czy też zbór, może też stać się takim prywatnym królestwem. Służba w Kościele może stać się takim własnym królestwem, czy też prywatnym królestwem. Historii tego można znaleźć mnóstwo, czy przykładów. Nie trzeba daleko szukać. Niedawno czytałem, słyszałem o Kościele, który właśnie jest takim prywatnym kościołem pastora. Smutna sytuacja. Bardzo smutna. Jeśli ktoś się z nim nie zgadza, jest oskarżany o różne grzechy i w konsekwencji doprowadzony do tego, że jest usunięty ze zboru. Więc ten pastor ma swoich popleczników, czy też ludzi, którzy go wspierają, prawda, i jakby on jest nowym królem. Jezus już nie jest dłużej panem. Pastor nim jest i ludzie służą temu pastorowi, czy też w jego systemie, zamiast być poddanymi Bogu, zamiast być poddanymi Ewangelii i zamiast podążać za Jezusem. Więc takich przykładów można znaleźć wiele, w wielu kościołach niestety, gdzie ktoś, mając jakąś odpowiedzialność, mając jakąś służbę, buduje swoje imię, buduje swój imidż, swój obraz, zamiast budować Królestwo, Królestwo Boże, zamiast budować Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy być uważni, aby nie wprowadzić do zboru fałszywych bogów. Musimy być uważni, aby cały czas być sługami Królestwa Bożego, żeby budować Królestwo Boże, a nie czy Kościół Chrystusa, a nie swoje własne Królestwo. W Kościele jest miejsce tylko dla jednego Króla. I to musi być potomek Dawida. To musi być Jezus Chrystus. On jest Królem. On jest Królem w Kościele i On jest Królem w Królestwie Bożym. Więc jest tylko jeden sposób, na to, by uniknąć porażki i grzechu Jeroboama. Aby uniknąć grzechu Jeroboama, trzeba stać się sługą Królestwa Bożego. Tak, trzeba stać się sługą Królestwa Bożego, a sługą Królestwa Bożego można się stać wyłącznie poprzez stanie się sługą Jezusa Chrystusa. Jezus jest tym, jest Chrystusem, to znaczy namaszczonym przez Boga Królem. On jest Królem, który zasiada na tronie Bożego Królestwa. Dlatego jest to też nazwane Królestwo Chrystusowe. Dlatego sługą Królestwa można się stać, stając się sługą Chrystusa. A sługą Chrystusa człowiek staje się poprzez żywą, osobistą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, poprzez poddanie się Jemu, poprzez poddanie się pod Jego panowanie. A to wymaga zaparcia się samego siebie. Ja muszę powiedzieć, to nie ja panuję, to On panuje. Więc ja muszę się zaprzeć samego siebie. Brać swój krzyż każdego dnia i naśladować Jego, ponieważ On pokazał, jak być sługą. Ten Król, Król Królów i Pan Panów, przed którym zgina się każde kolano, kiedy przyszedł tutaj na ziemię, to co pokazał? Pokazał nam siebie jako sługę. Bo nie przyszedł, aby Jemu służono, ale przyszedł po to, żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc Jezus jest Królem, ale też jest sługą Królestwa Bożego. Dlatego służąc Jemu, człowiek staje się sługą Królestwa Bożego. Więc pytanie, z którym chciałbym nas wszystkich zostawić na koniec. Co budujesz w swoim życiu? Czy budujesz Boże Królestwo, którego Królem jest Chrystus, czy też może budujesz swoje własne Królestwo, gdzie Królem jesteś Ty sam albo sama. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za ten jaskrawy, bardzo jasny przykład Jeroboama i tego, jaką porażkę poniósł jako król. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy się uczyć na błędach innych i dobrze jest, jeżeli uczymy się na cudzych błędach, nie na swoich. I Ojcze, Ty pokazujesz nam w Jeroboamie, jakie błędy on popełni, że on przestał być sługą Królestwa, a zaczął myśleć o sobie, że Królestwo powinno służyć jemu i zaczął budować swoje własne Królestwo. Panie, przed tym grzechem ustrzeż nas. Nie jesteśmy wcale lepsi od Jeroboama i jeżeli, Panie, nie będziemy pilnować naszych serc, to też możemy pójść tą samą drogą. Ponieważ jest presja cały czas, aby ze świata, z zewnątrz, jest pewna pycha w nas, która mówi, żeby budować swoje własne imię, żeby budować swój imidż, swoją strefę wpływów i tak dalej. Panie, Ty wiesz, z czym się zmagamy, przez co przechodzimy, jakie pokusy mamy. Ale Panie, daj nam tą mądrość i to pragnienie, żeby nie budować swojego własnego królestwa, żeby nie dbać o swoje własne imię, o swoje własne dobro, ale żeby być sługą Królestwa Bożego, tak jak Jezus jest tym sługą, chociaż jest Królem. Ojcze, ucz nas, pomóż nam właśnie być tej samej postawy, jaką miał Chrystus, że chociaż był równy Bogu, to nie upierał się zachłannie, aby być równym Tobie. Ale uniżył się i przyjął postać sługi. Stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. Panie, Ojcze, dawaj nam właśnie to samo serce, to samo pragnienie, abyśmy chcieli uwielbić Chrystusa i abyśmy pragnęli służyć Twojemu Królestwu, Twojemu Kościołowi. Twojemu ludowi. Panie, pomóż nam uniżyć siebie, pomóż nam zaprzeć się samych siebie, czy każdego dnia zapierać się samych siebie, żeby to Chrystus panował w naszych sercach, żeby On był Królem, a my żebyśmy byli Jego poddanymi, Jego sługami, żebyśmy mogli brać swój krzyż każdego dnia i naśladować Jego w tym, jak On służył. Pomóż nam w tym, Panie, abyśmy mogli w ten sposób uwielbić Ciebie, uwielbić Twojego Syna. Panie, Ty wiesz, jakie przykazanie Jezus nam zostawił. Ojcze, Ty wiesz, jakie dał przykazania, abyśmy się miłowali, jak On nas umiłował. Pomóż nam w tym, Ojcze, abyśmy byli Jego uczniami, abyśmy byli prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli miłować się tak, jak On nas umiłował. Abyśmy nie szukali swojego własnego królestwa, abyśmy nie szukali tego, co najlepsze dla nas, ale abyśmy byli sługami Jezusa Chrystusa w szukaniu tego, co najlepsze dla Bożego Królestwa. Amen.